czcigodni księża biskupi, drodzy bracia w kapłaństwie, w życiu zakonnym, drogie siostry zakonne, bracia i siostry w Chrystusie Panu, z wielką radością przybywam do tego pięknego miejsca, by jako misjonarz świętej rodziny w sposób szczególny czcić i mojego osobistego, i patrona mojego zgromadzenia, świętego Józefa, jemu polecać nas wszystkich i nasze rodziny. Dlatego już na samym początku dziękuję za zaproszenie. Serdecznie was witam i pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Co prawda w dzisiejszej Ewangelii Jezus zapowiada swoje w niebo wstąpienie, zsyła swój pokój na apostołów, przypomina, że wkrótce ich opuści. A jednak z racji dzisiejszego naszego spotkania chciałbym niczym klamrą zewrzeć tę sytuację, wracając do samego początku, do momentu, kiedy ten sam Jezus Chrystus przychodzi na ziemię w rodzinie Maryi i Józefa. Z pewnością wielu z nas powie sobie, niewiele wiemy na temat świętej rodziny, jeszcze mniej na temat świętego Józefa. Ale by zachować metodykę naszej analizy, weźmiemy pod uwagę sposób życia zwykłej rodziny izraelskiej. Ten kontekst historyczno-geograficzny sprzed 2000 lat i na to nałożymy te świadectwa Ewangelii, te świadectwa apokryficzne, które przybliżają nam postać świętego Józefa. I dopiero w oparciu o ten model poszukamy wskazówek dla naszych rodzin, dla naszych ojców, mężów, dla tych wszystkich, którzy chcą styl życia, sposób życia świętego Józefa dzisiaj naśladować. A o tym, że był to człowiek niezwykły, postaram się za chwilę was przekonać. Pierwszy element, pierwszy moment, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest konfrontacja planów świętego Józefa z planami Bożymi. To był zwykły mężczyzna z rodu Dawida, który chciał poślubić wybraną przez siebie kobietę. Chciał żyć normalnie, jak każdy Żyd, mieć rodzinę, mieć dzieci. Poczynił już pewne kroki w tym kierunku. Podpisał odpowiedni kontrakt z rodzicami Maryi i czekał na zaślubiny. Trzeba nam wiedzieć, że cały proces zaślubin, wesela w Izraelu miał bardzo piękną oprawę. Najpierw był ten kontrakt z rodzicami panny młodej, a potem, po jakimś czasie, były uroczyste zaślubiny. Procesja z domu panny młodej do domu pana młodego. I tam wspaniała uczta. W zależności od zamożności pana młodego, czasami mogła nawet trwać do tygodnia czasu. I na koniec tej uczty pan młody z panią młodą szli do specjalnie przygotowanego pomieszczenia, gdzie pan młody zdejmował welon z twarzy, z głowy panny młodej, by skonsumować, by uzewnętrznić to uczucie, które ich połączyło. Stąd do niedawna również i w naszej tradycji dziewice, które szły do ślubu, miały welon. Bo tylko ich oblubieniec, tylko pan młody może w tym szczególnym momencie, zdejmując ten welon, zobaczyć twarz swojej wybranki. Święty Józef też czekał tego momentu. Ale nim nastąpiło to przejście, kiedy już kontrakt był podpisany, dowiedział się, że Maryja jest brzemienną. Wszystkie jego plany, wszystkie jego marzenia w jednej chwili się rozsypały. Izraelita miał dwa wyjścia: ukamienować albo oddalić. I święty Józef jako mąż sprawiedliwy, jako człowiek szlachetny wybrał to drugie wyjście. I moi drodzy, to nie było tak, jak mówi Ewangelia, bo przecież Ewangelia nie jest księgą historyczną tylko, że z dnia na dzień nagle przyszedł anioł i oznajmił Józefowi: nie bój się wziąć Maryi. On walczył z sobą, on jako mężczyzna musiał ten długi okres czasu poświęcić na przetrawienie w sobie tego wszystkiego, może tej męskiej dumy, może tego niepowodzenia, tego zawodu. Plany Józefa, a plany Boże. Bóg jednak nie pozostawia człowieka sprawiedliwego na dłuższy czas samemu sobie. Przychodzi do Józefa i każe mu poślubić małżonkę, poślubić Maryję. W ten sposób święty Józef staje się stróżem największych skarbów Bożych, Syna Bożego i Jego niepokalanej Matki. To pierwszy, jakże trudny etap życia świętego Józefa, ale on dopiero rozpoczyna te następne, wcale nie takie łatwe. Staje się duchowym ojcem, nadaje imię Jezusowi, a nadanie imienia oznaczało przyznanie się do tego, że jest się ojcem, że normalnie wobec prawa w społeczeństwie Józef jest ojcem Jezusa. Jakiż to wielki szacunek, ale jakże wielka odpowiedzialność. Bóg wybiera zwykłego rzemieślnika cieśle na opiekuna ojca swego boskiego syna. Tak było w Izraelu, że do 5 roku życia wychowaniem i modlitewnym, i religijnym dziecka zajmowała się matka. Gdzieś od 5 roku życia do 13, kiedy młody Izraelita osiągał dojrzałość religijną, jego wychowaniem, edukacją religijną zajmował się ojciec. Jakże wspaniałą pracę wykonał święty Józef, skoro tak doskonale przygotował Jezus. Wiadomo, nie musiał go uczyć kontaktu z Ojcem, bo Jezus był nieustannie zjednoczony z całą Trójcą. Ale zewnętrznymi formułami modlitewnymi przygotowywał Jezusa do starć z faryzeuszami, sadyceuszami, do ukazywania stylu życia religijnego tamtych czasów. Nauczyciel, mąż modlitwy. Jak wygląda modlitwa naszych ojców? Jak wygląda modlitwa naszych mężów? W Starym Testamencie wielokrotnie możemy zaobserwować sytuację, kiedy ojciec, kiedy głowa rodu, kiedy głowa rodziny staje przed Bogiem w obłoku świetlanym, aby modlić się i wstawiać za swoją rodzinę. Czy my jako dzisiejsi ojcowie w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach kapłańskich, zakonnych, parafialnych stajemy przed Bogiem w imieniu naszych rodzin? Czy mamy tę odwagę, czy mamy tę wiarę, że Bóg nas wysłucha? Jakiż to wspaniały przykład, kiedy dziecko widzi klęczącego ojca. Jakże wtedy wzrasta w danym dziecku szacunek do Boga, skoro jego najwspanialszy, najsilniejszy, najpotężniejszy ojciec przed kim klęka, to kimże musi być ten ktoś, skoro mój ojciec przed nim klęk? Ale modlitwa przydaje również szacunku samemu ojcu. Bo skoro sam Bóg rozmawia z moim ojcem, to jakże wspaniały musi być i wielki mój ojciec, skoro Bóg do niego przemawia. Jaka jest modlitwa naszych ojców w naszych rodzinach? Jaki jest nasz przykład życia religijnego? Czy bierzemy tę odpowiedzialność za tę sferę życia przed Bogiem i przed tymi ludźmi, których Bóg naszej opiece powierzył? Bardzo istotnym elementem w życiu świętego Józefa i w życiu każdego ojca jest autorytet, jest zgodność słów i czynów, jest konsekwencja w działaniu, jest towarzyszenie dziecku, ta świadomość dziecka, że ojciec jest zawsze przy nim, nie tylko żeby chwalić. Czasami trzeba zganić, czasami trzeba pozwolić dziecku upaść, aby nauczyło się odpowiedzialności, by kiedy dojrzeje, dorośnie, nie czekało tylko, co powie mama albo czy tata mi pomoże rozwiązać ten problem. Jakże często tak spotykamy w seminariach, zakonach, Jakże często młodzi małżonkowie nie wiedzą, jak rozwiązywać problemy, bo zawsze był tata, bo zawsze doradzała mama. Święty Józef stanowi oparcie dla rodziny. Jako misjonarze świętej rodziny prowadzimy wiele rekolekcji dla rodzin w naszych ośrodkach, w kraju i za granicą. I kiedy tak często rozmawiamy z kobietami, czy to przed ślubem, czy po ślubie, czy przeżywającymi jakieś problemy małżeńskie, rodzinne, kiedy pytamy, o jaką cechę dla mężczyzny szczególnie pani zabiega, co dla pani jest najważniejsze, czego by pani chciała, aby mąż, mężczyzna, narzeczony, czym się odznaczał, to moi drodzy, rzadko na pierwszym miejscu słyszymy, żeby był bogaty, czy żeby był przystojny. Przede wszystkim słyszymy, żebym mogła na nim polegać, żebym mogła mu zaufać, żebym mogła na nim się oprzeć. To jest najważniejsze, bo młodość, uroda przeminą, bo pieniądze mogą się skończyć, ale miłość, te więzi małżeńskiej, rodzinnej i to poczucie bezpieczeństwa jest bezcenne. I to, moi drodzy, święty Józef zagwarantował świętej rodzinie, kiedy szukali miejsca w Betlejem, by urodzić Jezusa, kiedy uciekali do Egiptu, aby uratować własne życie, kiedy wraz z Maryją szukał Jezusa, kiedy w codzienności Nazaretu troszczył się o chleb. Maryja czuła się bezpieczna. Powiedziała, że ten człowiek jest odpowiedzialny. On kocha Boga i ludzi, których Bóg na drodze mu postawił, których Bóg jego opiece powierzył. Czy tak traktujemy dzisiaj nasze ojcostwo w naszym życiu kapłańskim, w naszym życiu rodzinnym? Czy o takie cechy i cnoty się modlimy dla naszych mężów, ojców, ale też i dla naszych synów, bo przecież i oni kiedyś ojcami się staną? Jakie szczególnie cnoty charakteryzują świętego Józefa? Przede wszystkim milczenie. Ten człowiek wiele na kartach Ewangelii praktycznie nic nie mówi, bo on robi. Pamiętam moich rodziców, mojego ojca, moich dziadków, tych mężów śląskich. Tam mężczyzna dużo nie mówił, ale jak powiedział, to po pierwsze wiedział, co mówi, i po drugie nikt z tym nie dyskutował. A dzisiaj jakże mamy problem z zachowaniem milczenia, z szacunkiem do słowa, z wyważeniem odpowiedzialnego słowa. Czasami w tych słowach zachowujemy się rzeczywiście jak takie przekupki. A potem mamy pretensje, że naszego słowa nikt nie szanuje, że wszyscy kwestionują decyzję ojca, męża. Czy rzeczywiście jestem mężem milczenia? Czy u mnie słowo to tak, jak to kiedyś było w Polsce, w czasach, kiedy chociażby czytamy trylogię? Słowo droższe pieniądze. Człowiek oddawał życie za wierność swojemu słowu, bo obiecał. A dzisiaj jakże się często wycofujemy, jakże często to słowo zmieniamy, bo trzeba zachować poprawność, bo przecież tak nie można. Czy jesteśmy mężami słowa? Czy dotrzymujemy obietnic danych Bogu i drugiemu człowiekowi? Czy szanujemy też to, o czym mówimy? Czy szanujemy tych, o kim mówimy? Święty Józef nigdy nie miał pretensji do Maryi. Maryja nigdy nie wyrzucała Józefowi, że pochodzi z ubogiej rodziny, że nie może żyć spokojnie, tylko tak praktycznie na każdego dnia w pewnej niepewności. Oni się szanowali, oni się kochali, bo byli świadomi misji, jaką Bóg powierzył im do spełnienia. Czy dzisiaj też tak mówimy o naszych żonach? Czy dzisiaj też tak mówimy o naszych mężach z szacunkiem, ze zrozumieniem? Pamiętam, kiedy pracowałem w przedszkolu jako katecheta, przyleciał taki młody, maleńki chłopczyk do mnie i mówi: proszę księdza, a co to jest, jak małym Fiatem jedzie żona z teściową? Ja mówię: no nie wiem, Adrianku, powiedz. Tatuś powiedział, że to jest zestaw głośno mówiący. Tatuś powiedział, tak dumny był, tatuś powiedział, podobało się księdzu. Ja mówię, żart no nie był może nieśmieszny, ale czy ten żart u tego dziecka buduje autorytet matki? Czy ten żart u tego dziecka buduje autorytet rodziców, dziadków, przyjaciół? Czy rzeczywiście zwracamy uwagę na to, co do kogo i jak mówimy? Czy bierzemy odpowiedzialność za słowo? Często sami doświadczamy tego, że słowo bardziej rani, większą krzywdę zadaje, aniżeli jakieś nawet fizyczne uderzenie czy krzywda. Bo przecież można kogoś oczernić, można kogoś oplwać, a potem najwyżej maleńkie sprostowanie się napisze i się uważa, że sumienie już jest czyste. Nie tak było u świętego Józefa, nie tak było w świętej rodzinie. I również w tym aspekcie święta rodzina stanowi dla nas wspaniały przykład. Kolejną cechą świętego Józefa, którą trzeba by dzisiaj naśladować, i myślę, że tutaj na tej śląskiej ziemi to czynicie, to jest pracowitość. Święty Józef, mąż pracy, to nie był tylko cieśla, to był rzemieślnik, który potrafił wiele czynności wykonywać. Pracował na utrzymanie rodziny. Jak mówią badacze, jak mówią teologowie, święty Józef musiał udawać się często kilka kilometrów od domu, by sprzedać to, co wyprodukował, do oddalonego od 8 kilometrów od Betlejem Seforis, gdzie wiódł szlak kupiecki. I tam też musiał się dogadać z Grekami, musiał więc znać nie tylko hebrajski, aramejski, ale przynajmniej w stopniu komunikatywnym język grecki, by sprzedać to, co wyprodukował, by te parę groszy przynieść do swojej rodziny, by Maryja z Jezusem mogli bezpiecznie żyć. Święty Józef, mąż pracy. Święty Józef, ten, który szanuje swoją żonę, który kocha Syna Bożego, który jest świadomy zadania, jakie Bóg mu powierzył. Założyciel naszego zgromadzenia, misjonarzy Świętej Rodziny, ksiądz Jan Berthier, wiele pisał na temat Świętej Rodziny, wiele też pisał na temat świętego Józefa. I bardzo mocno akcentował, że trzeba świętego Józefa czcić, trzeba wzywać jego opieki i trzeba go naśladować. Zauważmy, sam Bóg powierzył Józefowi Jezusa i Matkę Bożą. Jezus szanował go jako swego ojca i opiekuna, Maryja jako swego męża. Kościół już w 1870 roku ustanowił Józefa patronem Kościoła. Prawie 100 lat przed tym, niż Paweł VI w 1964 ustanowił Maryję Matką Kościoła. Już święty Józef temu Kościołowi patronował w trudnych czasach XIX wieku. Trzeba wzywać opieki świętego Józefa w sprawach doczesnych, w naszych codziennych obowiązkach, planach. Święta Teresa Zawila w swojej księdze fundacji jakże często pisze, że kiedy zakładała klasztory, nadawała im imię i powierzała świętemu Józefowi, bo ten patron nigdy jej nie zawiódł. Święty Józef jest również patronem powołań. Kiedy troszczymy się o powołania, kiedy modlimy się za powołania, o wytrwałość dla powołanych, nie ma skuteczniejszego, piękniejszego, mocniejszego patrona niż święty Józef, ten, który przecież wychowywał najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa. I wreszcie dla życia duchowego. Kiedy chcemy pogłębić naszą relację z Bogiem, kiedy chcemy zjednoczyć się z miłością Trójcy Świętej, czyż nie sposób i wtedy zawołać do świętego Józefa i do jego małżonki, oblubienicy Maryi? Jest jeszcze święty Józef dla nas takim wzorem do wzywania w godzinie śmierci. Oczywiście trudno wyznaczyć moment śmierci Józefa. Najprawdopodobniej nastąpiła ona przed godami w Kanie Galilejskiej, kiedy Jezus miał około 30 lat. Józef odszedł już, bo inaczej przecież byłby z nim i z Maryją na weselu swoich krewnych. Józef odszedł, ale możemy domniemywać, że skoro odszedł przed rozpoczęciem publicznej działalności Jezusa, to przy Jego śmierci była zarówno Matka Boża, jak i Syn Boży. Czy można sobie wymarzyć, czy można wymodlić piękniejszą śmierć niż tę, kiedy nas przez ten próg życia teraźniejszego i wiecznego przeprowadza cała święta rodzina? Czy o takiej śmierci nie możemy marzyć? Czy o takiej śmierci, nie, o taką śmierć nie trzeba nam się modlić przez wstawiennictwo świętego Józefa? I wreszcie naśladować Józefa. Kiedy patrzymy na rozmaite obrazy, w których przedstawiana jest postać świętego Józefa, widzimy kilka takich jakby szczególnie często powtarzających się. Pierwszy to jest święty Józef z białą lilią, jako symbol czystości, jako mąż czysty, który szanował dziewiczość swej małżonki. Na początku chrześcijaństwa, w starożytności, próbowano obronić tezę o czystości Józefa, o nienaruszalności Maryi, przedstawiając Józefa jako męża starego. Do niedawna w niektórych kolędach śpiewaliśmy jeszcze a Józef stary. Ale po pierwsze, gdyby Józef był stary, nie wykonałby tego wszystkiego, co miał wykonać. Nie byłby w fizyczny sposób zdolny do ochrony świętej rodziny w tych trudnych momentach, o których już dzisiaj wspomniałem. A poza tym używanie tej terminologii świętego Józefa pozwalało niektórym ojcom Kościoła na obronę tezy o dziewiczości Maryi. Ale wiemy dzisiaj, że nie trzeba już tego bronić. Wiemy, że można żyć dziewiczo, czysto, mając wyższe aspiracje, wartości dla wyższych ideałów. Święty Józef jest również przedstawiany z narzędziem ciesielskim jako mąż pracy. Ale chyba najpiękniejsze te obrazy świętego Józefa to są te, kiedy ma na swoim ręku trzyma Syna Bożego i chce tego Syna Bożego przekazać nam. Chce przekazać do podtrzymania każdej naszej chrześcijańskiej rodzinie. Chce zaprosić, abyśmy tego Syna Bożego wraz z całą świętą rodziną do naszych rodzin zaprosili, ale nie tylko na uroczystości, nie tylko na święta, w codzienność naszego życia. Kiedy chodzimy z kolędą po domach naszych starszych, czy rodziców, czy dziadków, widzimy nad stołem wiszący obraz świętej rodziny. Święta rodzina zawsze była naturalną patronką naszych rodzin, naszych domów. Czy nie zapomnieliśmy czasem o niej? Czy gdzieś w ferworze naszych codziennych obowiązków, wyjazdów, prac ta święta rodzina nie została zepchnięta na margines naszego życia? Czy nie warto by, moi drodzy, znowu zaprosić ją do naszych małżeństw, do naszych rodzin, do naszych domów? Zawierzajmy zatem nasze życie świętemu Józefowi, zawierzajmy nasze życie świętej rodzinie i módlmy się do świętego Józefa. Święty Józefie, oblubieńcze Bogu Rodzicy, opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzamy Ci dzisiaj nasze rodziny, nasze prace, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do naszych domów. Pomóż Go przyjąć do naszych serc. Uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasze rodziny osiągnęły szczęście, to doczesne i to wieczne. Amen.